Trendy z sieci w Radiu Kraków. Dziś o cyberbezpieczeństwie. Rok 2022 wiele w tej kwestii nas nauczył. Cyberwojna, oszustwa w mediach społecznościowych, duże problemy na rynkach kryptowalut. O tym porozmawiamy już za chwilę w Radiu Kraków. Kamil Wszołek, zapraszam na Trendy z sieci.
Trendy z sieci.
Słuchają Państwo Radia Kraków i programu Trendy z sieci. Ze mną w studiu Kamil Sadkowski, starszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa w krakowskim oddziale ESET. Rok 2022 stał pod znakiem ogromnej aktywności cyberprzestępców. Co się na to złożyło? Na pewno wojna na Ukrainie i ta cyberwojna, która toczona jest w sieci, nawet poprzedzająca inwazję Rosji na naszego wschodniego sąsiada.
Tak naprawdę na kilka godzin przed inwazją Rosji na Ukrainę miał miejsce zaawansowany atak z użyciem złośliwego programu Hermetic Viper. I ten atak został wycelowany w kluczowe systemy na Ukrainie oraz infrastrukturę krytyczną. I ten złośliwy program miał za zadanie wymazać dane z dysków ukraińskich systemów, a więc zwyczajnie doprowadzić do ich awarii, do przerw w działaniu. Natomiast już w czasie wojny ESET wykrył kolejne wipery, konkretnie Isaac Wipera oraz Caddy Wipera. No, ostatni został użyty w ataku na ukraiński bank oraz w ataku na ukraińskiego dostawcę energii elektrycznej.
I one były przygotowane specjalnie na te okoliczności, czy one po prostu zostały użyte, po prostu istniały wcześniej?
Z analizy tych zagrożeń i też analizy tak zwanych znaczników czasowych, które zostały zapisane w tych wiperach, no można wywnioskować, że zostały one przygotowywane tygodnie, a nawet miesiące przed inwazją Rosji na Ukrainę. Natomiast czy w zamierzeniu miałyby być wykorzystane tylko tutaj, to jakby nie odpowiem. Natomiast nie widzieliśmy użycia tych złośliwych programów w żadnym innym przypadku. Tak więc wygląda na to, że właśnie zostały one jakby tutaj dedykowane do tej funkcji właśnie. Mm-hmm.
A czy ten początek roku, myślę tutaj o tych pierwszych miesiącach 2022 roku, to ten front walki hakerskiej czy tej cyberwojny był przede wszystkim zlokalizowany na ukraińskich serwerach, czy niekoniecznie?
W dużej części tak, natomiast zaobserwowaliśmy też na przykład taką zmianę ukierunkowania ataków ransomware. O ile one wcześniej unikały infekowania systemów w Rosji, to wraz z rozpoczęciem się wojny okazało się, że właśnie to oprogramowanie jako główny cel ma tutaj Rosję i systemy rosyjskie. Poza tym cyberoszuści dość szybko wykorzystali motyw pomocy mieszkańcom Ukrainy do stworzenia fałszywych stron aukcji charytatywnych, zbiórek, organizacji charytatywnych też. No i usiłowali wyłudzić środki w rzekomo dobrym celu, ale tak naprawdę trafiające właśnie w ręce oszustów. Także poza Ukrainą te ataki działy się także w innych krajach. Między innymi w dniu inwazji padły terminale internetu satelitarnego, z którego korzystała ukraińska armia, ale także między innymi służyły one do zarządzania turbinami wiatrowymi w Niemczech. Padły w wyniku ataku dość zaawansowanego, który doprowadził do ich tak zwanego zbrikowania, czyli już taki terminal, taki modem nie jest możliwy, aby go nawet wyłączyć i włączyć, czy zrestartować. Po prostu jest on nieużyteczny i dopiero tutaj fachowa pomoc na miejscu mogłaby taki modem przywrócić do działania, a z internetu satelitarnego korzysta się jednak w miejscach trudniej dostępnych, więc nie było to proste, a tysiące takich modemów właśnie padło ofiarami ataku.
Co się wydarzyło w tym czasie w Polsce? Czy w ogóle było coś zauważone w sieci na przykład przez was?
Jeśli chodzi o Polskę, to już przed inwazją został ogłoszony w cyberprzestrzeni trzeci stopień alarmowy Charlie CRP, który obligował administratorów kluczowych systemów i usług dla funkcjonowania państwa 24-godzinne dyżury, a także monitorowanie, śledzenie wszystkich incydentów w sieci oraz opracowanie planów ciągłości działania na wypadek konieczności wyłączenia niektórych systemów bądź ataku na te systemy.
Czyli byliśmy także przygotowani, tak?
No to bym nie chciał oceniać, ponieważ nie mam wglądu te wszystkie systemy kluczowe dla funkcjonowania państwa. Natomiast na pewno ryzyka takie duże były dwa. Znaczy jedno to ryzyko ewentualnej eskalacji konfliktu poza granicę Ukrainy, czyli konkretnie na teren Polski. Ale drugie to też taki ewentualny rykoszet ataków na Ukrainę, które spowodowałby rozpropagowanie się tego ataku na inne systemy. No przykładem jest właśnie ten internet satelitarny, gdzie wydaje się, że chodziło o to, aby pozbawić armię ukraińską możliwości użytkowania tego internetu i w wyniku tego także inne kraje w Europie stały się jego ofiarami. A inny taki przykład, to jeszcze sprzed wojny atak NotPetya z 2017 roku, kiedy również złośliwa aktualizacja oprogramowania do księgowości MIDOC doprowadziła do zaszyfrowania danych na dyskach przede wszystkim na Ukrainie, ale też kontrahentów firm ukraińskich w Polsce i nie tylko.
Ale po wybuchu wojny obserwowaliśmy w internecie zachwyt nad działaniami hakerskimi. To trochę tak chyba dziwnie, bo zazwyczaj haker nam się kojarzy z kimś, kto nie czyni dobrze w sieci, ale szkodzi. Natomiast grupa Anonymous zaczęła działać odwetowo. Te działania były wymierzone w Rosję, i tutaj na mediach społecznościowych, choćby na mediach społecznościowych, obserwowaliśmy zachwyt ludzi w Polsce, że ten cyfrowy Robin Hood działa.
Takie skojarzenie z hakerem jest negatywne, podczas kiedy gdzieś tam chyba w latach 70. To hakera kojarzono pozytywnie, raczej jako osobę inteligentną, która umie szukać niestandardowych rozwiązań problemów.
To jest ta instytucja dobrego hakera, tak? Czasami też wynajmowana przez firmy, żeby sprawdził luki w systemie.
No dokładnie. I wtedy sprawdzając takie luki, eliminując je przed ewentualnym atakiem, czyni w cudzysłowie dobro. Natomiast Anonymous faktycznie mieli kilka efektownych akcji w czasie wojny na Ukrainie i wysłali SMS-y do wielu Rosjan o tym, jak naprawdę wygląda ta tak zwana operacja wojskowa. Poza tym przeprowadzili szereg ataków na rozmaite rosyjskie strony rządowe, doprowadzając do niedostępności tych stron. No i też opublikowali 200 gigabajtów maili wykradzionych z białoruskiej fabryki broni.
Czy to, co obserwowaliśmy i te działania grupy Anonymous przyczyniły się do tego, że trochę więcej wiemy o hakerach?
Akcje grupy Anonymous spowodowały, że grupa zyskała...
Grupa zyskała na popularności po prostu, tak?
Tak.
Bo tych grup jest wiele różnych.
I też Polacy chętnie śledzili ich dalsze poczynania na takiej chyba jednak w zasadzie trochę odwetowej, czyli Rosja czyni źle, to trzeba czynić źle Rosji.
Mhm. Dobrze, a świadomość zagrożeń rośnie przy okazji tego konfliktu?
Myślę, że musiała wzrosnąć, bo naprawdę wiele zespołów zostało postawionych w stan gotowości, właśnie jeśli chodzi o systemy i sieci w rozmaitych firmach i instytucjach. I także zmuszeni byli opracować plany ciągłości działania na wypadek eskalacji konfliktu, na wypadek przenosin części systemów poza granice Polski, czy nawet pracowników. Także wiele firm na pewno musiało się do tego zadania przyłożyć. Natomiast czy świadomość wzrosła tak powszechnie wśród takich standardowych użytkowników internetu, to ciężej mi na to pytanie odpowiedzieć.
Dziś w Trendach z sieci rozmawiamy o cyberbezpieczeństwie, o tym, co zaskoczyło specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, o tym, co nas zaskoczyło w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w 2022 roku, co ten rok może nas nauczył. Po krótkiej przerwie porozmawiamy o kryzysie na rynku kryptowalut.
Trendy z sieci.
Dziś moim gościem jest Kamil Sadkowski z krakowskiego oddziału firmy ESET. Rozmawialiśmy o wojnie na Ukrainie. Teraz chciałbym, żebyśmy poruszyli temat kryzysu na rynku kryptowalut. Obserwowaliśmy ataki hakerskie na systemy giełd, obserwowaliśmy też spektakularne bankructwa. Pojawiające się też propozycje regulacji prawnych rynku kryptowalut. Do tego dochodzi jeszcze kryzys energetyczny, a po drugiej stronie cały czas działalność oszustów, którzy próbują nakłonić drobnych, nieświadomych jeszcze inwestorów do szybkich zysków.
Na mniejsze i większe giełdy kryptowalut tych ataków hakerskich było już dużo, w wyniku czego te giełdy zamykano, a w niektórych przypadkach właściciele pod pretekstem ataku hakerskiego, tak się przypuszcza, wyprowadzili zwyczajnie niejednokrotnie środki.
Gigantyczne pieniądze.
Z tych portfeli. W moim przypadku FTX też właśnie pojawiły się kontrowersje, że właściciel wyprowadza środki, w wyniku czego użytkownicy stwierdzili, że ich te depozyty są zagrożone i należy też je wyprowadzić, co w efekcie doprowadziło do bankructwa tej giełdy i do jej zamknięcia. Co wraz ze wzrostem cen energii elektrycznej trochę zmniejszyło zainteresowanie kryptowalutami.
Właśnie, czy to się w ogóle kalkuluje teraz, tak? No bo musimy tutaj wyjaśnić, żeby wykopać na przykład Bitcoina, potrzebujemy sporo energii elektrycznej.
Dokładnie. I w przypadku Bitcoina to już nawet parę lat temu samemu nie bardzo dało się nic wykopać. Trzeba było dołączać do takich większych grup, które razem kopią i później dzielą się zyskiem. Natomiast w przypadku innych kryptowalut, bo jest ich kilkadziesiąt co najmniej, a może kilkaset, też jakby opłacalność tego zmniejsza się. Też tutaj trzeba wziąć pod uwagę dostępność kart graficznych i chipsetów, które są wykorzystywane do wydobywania właśnie kryptowalut. Była trudność z dostępem tych podzespołów, ceny ich rosły. To wszystko razem powoduje, że aktualnie na tym rynku po tych wszystkich spadkach jest taki zastój. Też ten rynek kryptowalut poniekąd, wydaje mi się, odwzorowuje też takie światowe rynki giełd, gdzie też w zasadzie aktualnie widoczny jest taki zastój.
Te karty graficzne to efektywność tutaj, jeśli chodzi o tą moc przeliczeniową.
Tak, karty graficzne nie służą tylko do gier, ale są wykorzystywane także do wydobywania kryptowalut, ponieważ posiadają bardzo mocną moc obliczeniową, która jest wykorzystywana w tych właśnie obliczeniach, nazwijmy to kryptograficznych, służących do wydobycia danej monety.
Czy rynek kryptowalut się kończy? Tak mówię ogólnie, bo wiele osób mówi tutaj już o jakichś uwarunkowaniach prawnych po tych doświadczeniach tego roku i bankructwach, czy też atakach hakerskich. Mówi się coraz częściej o tym, żeby tutaj były jakieś przepisy.
A to się z kolei kłóci z tą podstawową ideą kryptowalut zapoczątkowanych przez Bitcoina, czyli właśnie takiego rynku niekontrolowanego, niezależnego od banków i rządów państw. Tak więc pytanie, czy jak się nie pojawią regulacje, to jakby już to tak trochę nie zaprzecza tej idei, która przyświecała kryptowalutom. I jak długo się utrzyma, a może stanie się tak, że jednak kryptowaluty wejdą do takiego powszechnego użycia i będziemy nimi płacić, kto wie.
Jakie były najbardziej popularne oszustwa w 2022 roku?
Najpopularniejszy, jak już co roku od kilku lat, był phishing. Cyberprzestępcy ciągle bazują na socjotechnice i na zwyczajnych próbach stworzenia fałszywej strony i przekonania nas do tego, że ta strona jest fałszywa i jak najbardziej powinniśmy podać na niej swoje dane osobowe, dane karty płatniczej, czy zalogować się poprzez nią do naszego banku. W raportach i statystykach asset phishing znajduje się w 2020 roku na pierwszym miejscu. Na podium także złośliwe makra w dokumentach Office'a, które to dokumenty są przesyłane jako złośliwe załączniki. I takie makro w dokumencie służy do najczęściej pobrania tego już właściwego złośliwego programu na komputer ofiary.
A poza phishingiem?
Oszustwa internetowe, które nakłaniają nas do nieświadomego zapisania się na płatną subskrypcję SMS Premium. Są to oszustwa propagowane bądź to za pośrednictwem reklam na różnych stronach i portalach społecznościowych. Bądź też niekiedy wyszukując w Google możemy po prostu przejść przypadkiem na taką stronę niechcianą.
To zatrzymajmy się przy tych oszustwach w mediach społecznościowych, bo często jest tak, że ktoś, no myślę tutaj o jakimś koncie konkretnym, nie wiem, czy to jest osoba, czy to jest bot, czy to jest już jakaś sztuczna inteligencja, nakłania nas do zrobienia czegoś, mówisz tutaj o tych SMS-ach premium na przykład, albo też pojawiały się prośby o blika, ale najpierw był taki czas wzbudzenia zaufania. Czy to konkretna osoba może stać za tym, czy to już jest sztuczna inteligencja, że te konta, które są, powiedzmy, zhakowane, przejęte przez oszustów, już są podpinane do systemu i one działają?
Najczęściej za taką komunikację odpowiadają programy, takie boty. Często ta komunikacja jest prosta, są to zapisane wcześniej sentencje, które taki bot ma wysłać swojej potencjalnej ofierze. Natomiast w ostatnich miesiącach no, widziano też bardziej zaawansowane metody i ataki. Przykładowo na portalach społecznościowych i komunikatorach internetowych mężczyźni otrzymywali wiadomości z kont no, podających się za Azjatki ze zdjęć wynikające na atrakcyjne. Ta rozmówczyni przez kilka dni usiłowała nawiązać z nami bliższą relację, wysyłając w kolejnych dniach zdjęcia z jej codziennego życia, zadając mniej lub bardziej osobiste pytania. I wydaje się, że za tym stały faktycznie jakieś mechanizmy sztucznej inteligencji, jednak kontrolowane raz na jakiś czas przez człowieka, który starał się nadzorować i sprawdzać, jak ta rozmowa się toczy i w jaką stronę idzie. Po kilku dniach no, nawiązywania relacji pojawiała się propozycja zainwestowania na giełdzie środków, które no, miałyby przynieść ogromny zysk.
A te obrazy też były generowane komputerowo, czy to były rzeczywiste?
Z analiz wynikało, że internet nie widział wcześniej tego typu zdjęć, także mogły być one wygenerowane przez komputer.
Mhm. A co w takim razie na to wszystko firmy technologiczne, giganci technologiczni, czy ta kwestia bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa w sieci i powiedzmy też w świecie mobile wzrasta? Czy uczymy się na błędach, czy niekoniecznie?
Musimy uczyć się na błędach, bo w przeciwnym razie zwyczajnie będziemy tracić środki finansowe albo nasze dane. Tak jak kilka lat temu o takich oszustwach i atakach, no to czytało się w mediach, że ten lub tamten został poszkodowany i utracił takie, a nie inne pieniądze. No tak teraz myślę, że coraz więcej z nas zaczyna już osobiście no, kojarzyć osoby albo, nie wiem, rodzinę znajomego, która no, padła ofiarą takiego oszustwa dotkliwego. Jeśli nie zachowamy odpowiedniej ostrożności w tym obecnym roku albo kolejnych latach, no to bardzo możliwe, że no, utracimy naszą tożsamość, w wyniku czego przestępcy
wezmą nasze pieniądze. I ja pytam też o to, bo platformy na przykład zakupowe kilka lat temu nie przestrzegały przed przekierowaniami na inne strony, a dziś jest to już standard.
Tak, też banki przestrzegają, ponieważ prawnie muszą tutaj dochować jakby wszelkie staranności, ostrzegając użytkowników i klientów przed ewentualnymi atakami. No to działa w ten sposób, że jeśli padniemy ofiarą oszustwa, bank zobligowany jest prawnie do zwrotu wszystkich środków, które nielegalnie z naszego konta zostały wyprowadzone. Natomiast praktyka pokazuje, że banki nie chcą tego robić i no, twierdzą, że właśnie ostrzegały przed tego typu oszustwami, a że to klient banku sam sobie jest tego winien, tak więc niektóre z tego typu spraw znalazły swoje rozstrzygnięcia w sądach.
Jeszcze bym chciał na koniec zapytać cię o afery związane z oprogramowaniem szpiegującym, o którym też było głośno w zeszłym roku. Apple wprowadził taką ochronę dla użytkowników przed takim oprogramowaniem. Jak ono działa? Już mówiliśmy tutaj kiedyś w Radiu Kraków i w programie Trendy z sieci. Natomiast czy już mamy antidotum na to, czy nie?
No, na pewno to nie jest rozwiązanie, które w 100% zabezpieczy przed próbami czy skutecznymi jakby atakami instalującymi takie cyberszpiegowskie, wyspecjalizowane rozwiązania. Natomiast faktycznie no, ruch Apple jest zdecydowany i Apple już od dłuższego czasu sprzeciwia się takim możliwościom wykorzystywania jego oprogramowania do instalacji oprogramowania cyberszpiegowskiego. Także ten no, tryb lockdown, który został wprowadzony i który no, jednak blokuje większość typów załączników, blokuje większość technologii webowych, no, w znaczący sposób minimalizuje ryzyko ataku i też na pewno tą poprzeczkę stawia dużo wyżej ewentualnym atakującym.
Kamil Sadkowski, starszy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa w krakowskim oddziale ESET, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Po więcej szczegółów odsyłam Państwa do mediów społecznościowych pod hashtag Trendy z sieci. Zapraszam także na stronę radiokraków.pl do zakładki podcasty. Tam więcej informacji ze świata IT i nowych technologii. A na kolejny program Trendy z sieci zapraszam w poniedziałek o 18.30. Kamil Pszołek, do usłyszenia.